Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat sztuka, tradycja i pamięć. Naszym gościem jest pan premier profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie do studia, ale wiem, że pan premier był również na budowie Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu imienia świętego Jana Pawła II i mianował dyrektora tej instytucji.
Tak, to znaczy myśmy się trochę śmiali, że to trochę jak wizyta Edwarda Gierka na budowie, ale faktycznie miałem okazję być na budowie naszej wspólnej instytucji, to jest Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Muzeum, które budujemy tutaj w Toruniu, między szkołą a kościołem, kaplicą, bo kaplica ta upamiętniająca polskich sprawiedliwych będzie częścią tego muzeum. To jest muzeum budowane wspólnie przez Fundację Lux Veritatis i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To będzie państwowa instytucja kultury, która będzie poświęcona polskiej historii widzianej z punktu widzenia aksjologii Jana Pawła II, ale tam będą także takie prezentowane unikalne notacje dotyczące relacji polsko-żydowskich, tych bardzo trudnych relacji w czasach próby, gdzie tak wielu Polaków i polskich obywateli różnych narodowości zdało egzamin z człowieczeństwa.
Może też nie wszyscy czasem rozumieją działania podejmowane przez pana premiera, czy w ogóle przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez rząd, gdy na przykład podejmują takie działania, jak ta instytucja, o której rozpoczęliśmy mówić, na której terenie budowy pan też premier dzisiaj był, ale pamiętam w zeszłym roku, jak powstała taka notatka prasowa 20 czerwca, kiedy była podpisywana umowa, to pan premier mówił, że to jedna z wielu instytucji, jakie prowadzi czy współprowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jakimiś instytucjami, czy samorządami, czy fundacjami, czy stowarzyszeniami. Na ile właśnie jest to dobrze rozumiane, na ile właściwy też przekaz dociera do różnych odbiorców, różnych mediów, tak? Bo tutaj też można tym manipulować i próbować wyważać otwarte drzwi.
No jak to często bywa, no z informacjami bywa tak często, że one są jakoś zaciemniane, przedstawiane tendencyjnie. Faktem jest, że po wygranych wyborach w końcu 2015 roku zorientowaliśmy się, widzieliśmy wcześniej, no ale zorientowaliśmy się już będąc odpowiedzialnymi za prowadzenie polskich spraw w Polsce, że istnieje bardzo wiele białych plam instytucjonalnych, jeżeli chodzi zwłaszcza o instytucje muzealne. I dlatego postanowiliśmy stworzyć całą sieć nowych instytucji muzealnych. I to muzeum, o którym mówimy, to Muzeum Toruńskie, poświęcone historii Polski z punktu widzenia systemu wartości największego Polaka, wpisuje się doskonale w tę sieć nowych muzeów. My budujemy w tej chwili największą polską inwestycję w dziedzinie kultury. To jest Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. No, nie mieliśmy Muzeum Historii Polski z prawdziwego zdarzenia.
No to zapytam, co się z tym muzeum dzieje, bo tak trochę sprawa przycichła. Też niektórzy pytają o lokalizację, czy właściwa, najlepsza
dla Polski. Ja do tego chętnie wrócę. Cały czas budowa się toczy zgodnie z planem. Jak powiedziałem, to jest największa polska inwestycja w dziedzinie kultury, ale oprócz tego kończymy, bo już budynek został oddany, w tej chwili zrealizowana wystawa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Kończymy, we wrześniu będzie otwarcie budynku Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku koło Milusina, koło miejsca, gdzie Piłsudski mieszkał. Budujemy bardzo godne muzeum poświęcone Józefowi Piłsudskiemu. Budujemy Muzeum Kresów, budujemy Muzeum Sybiru. Współbudujemy, bo trzeba powiedzieć, że właśnie bardzo często te nasze muzealne instytucje są budowane z samorządami albo z instytucjami takimi jak fundacje czy stowarzyszenia, czy diecezje, bo także budujemy, współprowadzimy i budujemy Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności w Warszawie. I to Muzeum Pamięć i Tożsamość, to Muzeum Toruńskie się doskonale wpisuje w tę sieć jednostek muzealnych. Oprócz tego podnieśliśmy do rangi państwowych kilka miejsc kaźni z II wojny światowej, bo na przykład obóz w Treblince, nie wiem czy my o tym pamiętamy, był oddziałem Muzeum Regionalnego. No jednak to było miejsce kaźni warszawskich Żydów, prawie 500 000 ludzi, więc to powinna być instytucja współprowadzona przynajmniej przez Ministerstwo Kultury. Podobnie jak te instytucje, o których mówiłem. One często są albo prowadzone samodzielnie przez Ministerstwo Kultury, albo współprowadzone z innymi jednostkami. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce Muzeum Historii Polski, historia była taka, że Muzeum Historii Polski powstało już w tej chwili kilkanaście lat temu, no i poprzednicy nasi polityczni nie byli zainteresowani w budowie chyba tego muzeum, ponieważ nic nie zrobili w kierunku tego, żeby zrealizować tę budowę. My, gdy przyszliśmy, to zastaliśmy tylko wskazanie na warszawskiej Cytadeli, co w Warszawie było jedynym miejscem możliwym na budowę, ponieważ jest to teren wojskowy, w związku z tym resort rządowy odpowiadał za ten teren. Żadnej innej lokalizacji sensownej w mieście rządzonym przez opozycję nie mogliśmy znaleźć, więc zdecydowaliśmy się na realizację Cytadeli. I my zamieniamy to straszliwe miejsce dla warszawiaków. Przypominam, Cytadela Warszawska została zbudowana przez Moskali po klęsce powstania listopadowego. My chcemy odczarować to miejsce. Wojsko tam stopniowo się już wyprowadza, praktycznie się już wyprowadziło i tam będzie park muzealny dla wszystkich warszawiaków, Polaków, turystów. Wspaniałe dwa nowe muzea, Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, które tam zostanie przeniesione. Także w plenerze będą różne rzeczy przedstawiane. Będzie miejsce dla spędzenia czasu dla rodzin. To będzie miejsce dla kultury i pamięci polskiej. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na odzyskanie Cytadeli przez warszawiaków i przez Polaków. Notabene ja zawsze opowiadam taką anegdotę, która jest w zasadzie prawdziwą historią. Mój prapradziadek był wśród tych dzieci Warszawy, które uciekły w powstaniu styczniowym z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej i tam się ta partia szykowała do tego, żeby odbić więźniów z warszawskiej Cytadeli. Niestety ta słynna partia w Puszczy Kampinoskiej w bitwie pod Budą Zaborowską została rozbita i mój prapradziadek poległ. Natomiast jego praprawnuk odczarowuje tą cytadelę, zdobywa tą cytadelę dla polskiej kultury i pamięci.
Panie premierze, kwestia polityki historycznej. Czy pan myśli, że we właściwą stronę idziemy, czy też nie, tworząc takie, a nie inne jednostki kultury, myślę o tej pamięci historycznej, muzea, które proponujemy Polakom, ale myślę tym samym tym, którzy do Polski przyjeżdżają, bo nawet przed nami może trochę więcej dziś też o Westerplatte z racji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Co Polska pokaże światu, czy jacy my, jak się pokazujemy światu, by też świat nas widział i rozumiał naszą historię?
Proszę ojca, bardzo dobrze, że ojciec wspomniał kwestię Westerplatte, bo to jest kolejna instytucja muzealna, którą wpisujemy w tę naszą politykę historyczną. No jest rzeczą niezrozumiałą, że w Polsce nie ma godnego muzeum Westerplatte. Tam jest faktycznie wartownia numer jeden, praktycznie dwa pokoiki niewielkie od lat 60. W zasadzie wygląda to tak samo. No, miejsce tej bitwy szalenie symbolicznej, ważnej, nie jest właściwie upamiętnione. My, gdy przyszliśmy do władzy w końcu 15 roku, od razu powołaliśmy jako pierwsze nowe muzeum, właśnie Muzeum Westerplatte. Później połączyliśmy je z Muzeum II Wojny Światowej i w tej chwili jako oddział Muzeum II Wojny Światowej chcemy zbudować tam godne miejsce upamiętnienia. No i jest jakiś konflikt z władzą miejscową, ja nie chcę do tego wracać. No jest chyba dla wszystkich Polaków jasne, że Westerplatte to jest symbol ogólnopolski. To jest miejsce, które powinno być godnie upamiętnione, skoro władze lokalne przez 30 lat, no po 89 roku, bo już od komunistów tego nie wymagam, nie zrobiły nic szczególnego w tym kierunku, no to państwo polskie po prostu musi przejąć odpowiedzialność i w miarę godnie to miejsce upamiętnić. Jeszcze jedno zastrzeżenie, bo też spotykamy się często z krytyką, po co nam te muzea, że tyle jest już instytucji muzealnych. Po pierwsze, niestety, Polska jest na końcu, jeżeli chodzi o europejską hierarchię pod względem ilości muzeów na jednego mieszkańca. Wbrew temu, co by się wydawało, w prawie we wszystkich krajach europejskich jest znacznie więcej instytucji muzealnych. Tamte wspólnoty narodowe dbają o pamięć, bo wiedzą doskonale, że tożsamość narodu, integracja narodu, poczucie wspólnoty zależą od tego, z jakim szacunkiem podchodzimy do pamięci. Pamięć, pamiętajmy, jest nam potrzebna po to, żeby cały czas robić rachunek sumienia, żeby cały czas pamiętać, rozróżniać, co jest dobre, co jest złe, co było szlachetne, co było podłe, co jest ważne dlatego, żebyśmy trwali we wspólnocie narodowej, a co było może mniej istotne i mniej ważne zapamiętania. Ta hierarchia wartości jest podstawą naszego bytu. Nie ma Europy, nie ma Polski bez wartości. No, najmądrzejsi i najwięksi ludzie tę prostą prawdę powtarzali i powinniśmy ją powtarzać zawsze, bo we współczesnym świecie często zapominamy, że musimy budować dobre relacje z innymi w naszych wspólnotach lokalnych i w naszej wspólnocie narodowej, bo jeżeli tego nie będziemy robili, to nasz poziom życia, nasza jakość życia, nasza także warstwa aksjologiczna będzie coraz bardziej słaba i coraz gorsza i w gruncie rzeczy zagubimy się. Zagubimy także sens życia. Ja często powtarzam, że gdy tak myślimy o tym, dlaczego nam są potrzebne muzea, dlaczego nam jest potrzebna pamięć, potrzebna jest po to, żeby czuć sens życia. Oczywiście odnajdują ludzie, na szczęście wielu z nas, sens życia w wierze na przykład, ale wiele osób potrzebuje także i ci wierzący sens życia odnajdywać w takim ładzie moralnym, który często jest odszukiwany, jest wzmacniany przez te relacje z pamięcią, z przeszłością.
Tak, zaczęliśmy nasze rozmowy od Muzeum i Pana Obecności w Toruniu, Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II i jego aksjologii, bo to ma być taka narracja też dla Polaków tej myśli chrześcijańskiej, początków chrześcijaństwa. I teraz pan minister, pan premier mówi o tej pamięci. Jak ją postrzegać, jak pan ją też rozumie i jakie to jest odniesienie do tożsamości narodu? Bo właśnie, czy dalej będziemy Polakami, bo często nawet się mówi Europejczycy, prawda, czy ludzie świata całego, ale jednak myśmy tej tożsamości bronili, naszej kultury, naszych wartości, wiary naszej przez ponad 120 lat niewoli, państwa nie było, a Polacy przetrwali. Teraz jak pan jako minister, jako premier, ten, który można powiedzieć nadaje pewien ton tego, co państwo też chce pokazać albo w jaki sposób zabezpieczyć obywateli, czy zabezpieczyć państwo, by ono przetrwało przez pamięć i było rozumiało, co to znaczy mieć swoją tożsamość.
No, najlepszym sposobem do tego, żeby promować pewne wartości, postawy, normy, te, które są właśnie państwowo-twórcze, wspólnotowo-twórcze, które powodują, że jesteśmy razem, to jest tworzenie i budowanie instytucji. No, podstawową instytucją jest rodzina, ale taką instytucją też jest Kościół, prawda? Taką instytucją, która powinna o to dbać, jest szkoła. Jest dobry, nowoczesny, a jednocześnie mądry uniwersytet czy szkoła wyższa. I takimi instytucjami też są muzea. Miejsca, w które zresztą współczesne, nowoczesne muzea, to też chciałbym zachęcić, to już nie są takie zakurzone, jakieś miejsca, gdzie panie pilnują obrazów i nie pozwalają siadać na kaloryferach, tylko to są nowoczesne instytucje interakcyjne, wielofunkcyjne, które posługują się najnowszymi technikami, a jednocześnie prowadzą badania naukowe, prowadzą edukację. Muzeum, o którym mówimy, Muzeum Pamięć i Tożsamość, będzie także jednostką i naukową, i edukacyjną. Muzea muszą edukować, ale właśnie w sposób często nowoczesny, atrakcyjny, nie taki tylko, jak to się kojarzy, prawda, z jakimiś zakonserwowanymi eksponatami. To powinno być żywe, a jednocześnie musi oddziaływać na emocje w sensie pozytywnym, prawda? Bo najlepiej poprzez doświadczenie i emocje uczymy się wartości. I tak to w skrócie jest. Instytucje, mądre instytucje muszą być budowane, żebyśmy mogli funkcjonować jako wspólnota.
Wracając do Westerplatte, bo często mówi się, że awantura o Westerplatte, tak? Pewnie wielu mogło się przysłuchiwać tym debatom w Sejmie, w Senacie. Teraz znowu coś, pewne poprawki, choć ustawa, specustawa trafi do podpisu pana prezydenta i on ją podpisze. Ale chociażby posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Chmiel mówiła, że przeprowadzacie tę specustawę skróconą ścieżką legislacyjną bez konsultacji po to, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało. Co chcecie ukryć? Wszyscy wiemy, że chcecie zawłaszczyć ten teren na obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej i urządzić tam swoją uroczystość. Ten spór, bo można by spierać się o sprawy słuszne, wydaje się, trzeba, ale teraz ten spór między Polakami, ten spór, nie wiem, między rządem a samorządem, czy samorządem a rządem, pewne takie narracje, pewna taka no, nie, nieumiejętność, to też się jakimś echem odbija w życiu naszym społecznym, publicznym. Jak pan by to spróbował Polakom przedstawić?
Znaczy, no my nie jesteśmy zainteresowani sporem, bo w ogóle w szerszej perspektywie no jest tak, udało nam się w jakimś sensie olbrzymim wysiłkiem, nie mając żadnych zasobów, żadnych instytucji, zdobyć w Polsce władzę. Ja mówię o swoim środowisku politycznym. Myśmy nie mieli mediów, no z całym szacunkiem dla akurat jednego z nielicznych mediów, które były w stosunku do nas obiektywne. Nie mieliśmy instytucji państwa, nie mieliśmy samorządów, nie mieliśmy zasobów materialnych, które w dużej mierze były w transformacji w rękach naszych rywali politycznych. Nie mieliśmy wsparcia zagranicznego, a mimo tego zdobyliśmy władzę. I my nie jesteśmy zainteresowani. Zdobyliśmy władzę poprzez kontakt z wyborcami i poprzez taką politykę merytoryczno-programową. To ostatnio było głośno o programach. Myśmy mieli konwencję w Katowicach powtarzającą naszą konwencję sprzed 4 lat. Myśmy po prostu przekonali Polaków, że w polityce można być sensownie proponować programy, a później je realizować, czyli można być wiarygodnymi. I my nie jesteśmy zainteresowani walką na emocje i awantury. To nasi przeciwnicy przyjęli taką postawę, w skrócie sformułowaną ulica i zagranica albo opozycja totalna, czyli taka opozycja, która praktycznie we wszystkim oponuje, a przede wszystkim oponuje w podstawowej kwestii dla demokracji, a mianowicie nie uznaje wybranej władzy, bo tak to było, prawda? Polska opozycja w zasadzie następnego dnia po wyborach parlamentarnych ostatnich zakwestionowała mandat legalnie zdobyty w demokratycznych wyborach przez nasze środowisko. I ta opozycja grała na awanturę i na emocje, na skrajne emocje. To jest bardzo niedobre dla demokracji, bo to niszczy wspólnotę demokratyczną, to niszczy kulturę demokratyczną, niszczy możliwość jakiegokolwiek porozumienia czy zawiązywania kompromisu ponadpolitycznego. Są sprawy, na przykład polityka zagraniczna czy polityka obronna, które powinny być realizowane ponad podziałem politycznym. Więc to nie my jesteśmy zainteresowani awanturą. Ta awantura jak ojciec powiedział, związana z Westerplatte, no to naprawdę nie jest przez nas wywołana. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że my rozmawiając o ECS-ie, no następny problem gorzki, bo tam jest monopol stuprocentowy jednej opcji, Związek Solidarność i Ministerstwo Kultury, no w zasadzie nie ma tam nic do powiedzenia w tej instytucji, ale próbując rozwiązać tamtą kwestię kompromisowo właśnie, proponując jakąś niewielki podział wpływów w tej instytucji, bardzo niewielki i nierównoważący głównych w tej chwili podmiotów, czyli miasta Gdańsk i Fundacji Pana Wałęsy i województwa, próbując to rozwiązać, jednocześnie zaproponowaliśmy, to był początek tego roku kalendarzowego, o ile pamiętam, rozmowy na temat Westerplatte, żeby tam jednak zbudować wspólnie jakieś muzeum, żeby uporządkować to miejsce. Mamy w tym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I spotkaliśmy się z odmową w ogóle rozmów. Minister Sellin dwukrotnie kontaktował się z panią prezydent Gdańska, swoją byłą współpracownicę. Ona w jednej z kampanii politycznych wspierała pana Sellina, więc oni się dobrze znają. Kilkakrotnie proponował jakieś rozmowy i spotykaliśmy się z murem, z odmową. W momencie, kiedy użyliśmy możliwości politycznych, zgodnie z demokratycznymi regułami, zgodnie z polskim prawem, polskie państwo nie może być bezczynne wobec pewnych zaniedbań. Uważamy, że to, co się dzieje na tym półwyspie, a pamiętajmy, że w tej chwili ten teren jest mniej więcej uporządkowany, ale tam po prostu było wysypisko śmieci. Mamy to zdokumentowane zdjęciami. Tak to wyglądało. Taka jest prawda po prostu. Postanowiliśmy po prostu wziąć te kwestie w swoje ręce i zaproponować budowę muzeum z prawdziwego zdarzenia. 2 lata temu proponowaliśmy już prezydentowi, Adamowiczowi, który zginął tak tragicznie, wykup tego terenu za 2 miliony złotych bodajże. Odmówiono nam. Przez 2 lata nic nie zrobiono dalej. Więc cóż mieliśmy zrobić?
Kwestia własności, kwestia pomysłu i pieniędzy na to, żeby ten pomysł zrealizować do właściwego upamiętnienia tego, co stało się.
Dokładnie. Ojciec to szybko i krótko podsumował. Państwo polskie posiada odpowiednie środki, żeby w odpowiednim miejscu tak symbolicznym je zainwestować. Natomiast tam faktycznie własność jest bardzo skomplikowana, bo kilka podmiotów, głównie jednak miasto Gdańsk, jest właścicielem, więc my chcemy to po prostu rozwiązać. To polskie państwo powinno wziąć odpowiedzialność za to miejsce i już nie...
A jaka rola będzie samorządu?
Samorząd jest zaproszony do współpracy. Minister Sellin, który prowadzi tę kwestię operacyjnie, pochodzi
z radzie programowej, osoba, która w tej radzie by...
Tak jest, zaprasza od początku przedstawicieli samorządu. Ostatnio mówił, że wygląda na to, że być może będzie można się jakoś dogadać. A co do uroczystości i zawłaszczenia. My od początku mówimy i też powtórzę słowa Jarosława Sellina, który, jak mówię, jest z tamtego terenu, jest naszym posłem z Gdańska i okolic i mówił od początku. Tak, przyznajemy, to prezydent Adamowicz rozpoczął te uroczystości upamiętniania wybuchu II wojny światowej. My nie chcemy w związku z tym Gdańskowi odbierać organizacji tych uroczystości. To jest nieprawda, że chcemy coś zawłaszczyć. W tych kwestiach lepiej czy gorzej zawsze z miastem współpracowaliśmy i w tym roku też będziemy współpracować. Jakkolwiek tam będą goście, wiem, że pan premier Mateusz Morawiecki się wybiera 1 września, to my nie chcemy tu rywalizować z miastem. Skoro miasto to organizowało, lepiej, gorzej, były jakieś kiedyś tam spięcia, ale nie wracajmy do tego. Myślę, że te uroczystości będą zgodnie zorganizowane. Mówię o uroczystościach o świcie 1 września. Natomiast niezależnie od tego, od 23 sierpnia poprzez 1 września do 17 września, daty nie są przypadkowe, prawda? Pakt Ribbentrop-Mołotow, wybuch I wojny światowej, najazd Sowietów. W te 3 dni będą szczególnie upamiętnione Przez polskie państwo. My prowadzimy od dawna przygotowania. One są koordynowane przez pełnomocnika rządu do tych kwestii Jarosława Sellina i dyrektora Karola Nawrockiego, doktora Nawrockiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Oni przygotowują bardzo szerokie uroczystości. Ja tylko może powiem, że takim hasłem przewodnim jest Poland first to fight, czyli Polacy pierwsi stanęli do walki. I to przesłanie będzie nie tylko na tych uroczystościach organizowanych na terenie Muzeum II Wojny Światowej, Westerplatte, Gdańska. To będzie wielki koncert, wielkie widowisko multimedialne, wielka konferencja międzynarodowa, wystawa poświęcona właśnie temu, że Polska pierwsza stanęła do walki, która będzie multiplikowana w 80 miejscach na świecie. Więc dbamy także o to, żeby ten przekaz był rozprzestrzeniony na całym świecie i będzie wreszcie 17 września odsłonięcie pomnika rotmistrza Pileckiego na terenie Muzeum II Wojny Światowej. Więc myślę, że te obchody organizowane przez państwo polskie będą godne i nie będą rywalizowały ze wspólnymi obchodami organizowanymi przez miasto Gdańsk na terenie Westerplatte 1 września.
W jednym z dzienników znalazłem informację, że wicepremier Gliński blokuje Muzeum Polin. Chciałem zapytać o inną, trochę taką nietypową placówkę, bo zbudowano na pewnym kompromisie Muzeum Historii Żydów Polskich. Ono pewnie normalnie funkcjonuje, to muzeum, ale kwestia jest dyrektora, bo w maju profesor Dariusz Stola wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jednak no, niektórzy uważają, że pan premier sprawę blokuje. Mamy lipiec.
Z Muzeum Polin, jak państwo może wiecie, jest ten problem, że to jest muzeum prowadzone przez 3 podmioty. No, tak jak bardzo często to bywa. I tylko jednym z podmiotów jest Ministerstwo Kultury, drugim jest miasto Warszawa, trzecim jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. No i tam, tak mówiąc nieco z dystansem, do całej sprawy stosunek głosu jest 1-2, czyli krótko mówiąc, minister kultury nie ma tam wiele do powiedzenia.
No tych członków, ale 11 z 15 było za profesorem.
Tak, taki był wynik komisji, tyle tylko, że zgodnie z polskim prawem wynik komisji jest tylko etapem w mianowaniu dyrektora. Dyrektor musi
to nie jest werdykt, że mamy
dyrektor musi być
dyrektora.
Uzgodniony przez 3 prowadzących i to jest prawda. Natomiast mianuje minister kultury. Ja skorzystałem ze swoich uprawnień i analizuję w tej chwili sytuację, ponieważ pomiędzy konkursem a obecną chwilą dotarły do mnie dodatkowe jeszcze informacje o różnych działaniach pana dyrektora Stoli, które się w moim uznaniu nie bardzo mieszczą. No właśnie jeszcze będziemy to wyjaśniali. Także w statucie tej instytucji, przypominam, to jest muzeum, którego jedną z misji podstawowych jest poszerzanie czy dbanie o dobrą jakość dialogu polsko-żydowskiego. Wiadomo, że relacje polsko-żydowskie często są pełne różnych napięć, zwłaszcza w przeszłości były, ale także i teraz często są wykorzystywane do różnych gier politycznych. Duże zasługi w poprawieniu tych relacji miał Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński, który był także jednym z współtwórców Muzeum Polin, bo to on zdecydował o tym, że miasto przeznaczyło działkę i rozpoczęła się budowa i zaangażowanie także państwa polskiego w tę budowę. Muzeum zostało zbudowane z różnych źródeł, także zagranicznych. Ale jest muzeum polskim, bo mówi o historii polskich Żydów. My tu w Polsce z mniejszością żydowską żyliśmy co najmniej przez 800 lat. I takie muzeum po prostu powinno w Polsce być, to jest oczywiste. Lech Kaczyński był zaangażowany w budowę tego muzeum, był także zaangażowany, jak powiedziałem, w relacje polsko-żydowskie. Uważał, że Polska powinna mieć dobre relacje z wszystkimi, którzy też chcą mieć z nami dobre relacje, bo nie wszyscy może, nie wszystkie podmioty zagraniczne tak myślały o relacjach z Polską. I Te dokonania Lecha Kaczyńskiego w tej dziedzinie były dość istotne i ważne. No tymczasem pan dyrektor Stola odmówił córce Lecha Kaczyńskiego i ruchowi społecznemu imienia Lecha Kaczyńskiego organizacji międzynarodowej konferencji właśnie poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu i jego myśli politycznej w dziedzinie relacji polsko-żydowskich. I to jest dość takie dziwne i bulwersujące.
Ja kiedy możemy spodziewać się nowego
zgłosiłem. Trudno dyrektora. Mi powiedzieć. W tej chwili natomiast chcę zapewnić wszystkich, że ta jednostka muzealna działa bardzo dobrze, spokojnie, bez problemów. W tej chwili pełniącym obowiązkiem jest były zastępca Stoli. Ja tam nie robiłem żadnych rewolucji, bo tego typu instytucje są bardzo delikatne i one nie powinny być pewnie zbyt dynamicznie zmieniane, więc uspokajam, muzeum działa całkiem normalnie, wszystko jest w porządku, tam jest ciekawa ekspozycja przedstawiająca historię tej polskich Żydów i nie ma obaw, nie ma powodu do żadnych obaw.
Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości powoła Radę Programową. Pan premier jest przewodniczącym tej Rady. Tydzień temu odbyła się konwencja Myśl Polska 2019 i pan premier mówił, wiarygodność i praca dla ludzi to są dwa pierwsze i dwa podstawowe wymiary naszych dokonań, naszej polityki dla Polski. Co na przyszłość? Bo państwo też myślicie o przyszłości Polski, tak właśnie w wymiarze kultury, historii, polityki historycznej. Tak trochę też myślę, no nie wiem, na przykład o teatrach, o takiej polskiej kulturze. Nieraz ludzie jakoś tak się upominają, pytają, do kogo mają te nie tyle, że żale zgłaszać, ale często dostrzegamy taką destrukcję na polskiej scenie, w świecie kultury, a nosi ona miano wyższej kultury, która no, powinna jednak być taka z gruntu rzeczy polska, taka, która nie rujnuje, nie niszczy, nie dzieli, nie wyśmiewa, ale pomaga Polakom być Polakami i budować właśnie tą swoją tożsamość.
Proszę ojca, no to jest tak, że faktycznie mamy w pewnych obszarach kultury pewne napięcia, czy też ja bym powiedział z punktu widzenia na przykład aksjologii chrześcijańskiej pewne zagubienie. No ale państwo nie może metodami administracyjnymi zmieniać zwłaszcza czegoś tak delikatnego, tak trudnego w kształtowaniu za pomocą, nie wiem, administracyjnych działań, jak kultura. I mamy w obszarze teatru współczesnego, w obszarze sztuki wizualnej często problemy z punktu widzenia, jak powiedziałem, aksjologii na przykład chrześcijańskiej, prawda? Gdzie no w ogóle niestety jest, jak wiemy, w związku z kryzysem kultury globalnej jakaś taka zadziwiająca moda na obrażanie katolików, na obrażanie wartości chrześcijańskich. I to jest oczywiście rzecz, która nas boli. Staramy się o tym mówić czy przeciwdziałać. Natomiast administracyjnie, jeżeli prawo nie jest naruszane, albo też instytucje, które się tym zajmują, no nie potrafią czegoś rozpatrzyć. Przypominam, na przykład że taka sztuka klątwa, niektórzy z państwa pewnie słyszeli czy pamiętają, no tam sprawa, o ile wiem, została zgłoszona do prokuratury, prawda? Nie słyszałem, żeby był jakiś oddźwięk. Ale ja jako minister kultury nie mogę administracyjnie, nie mam żadnych narzędzi także zabronić czy kształtować tych spraw. No. Teatr współczesny w Polsce to jest... W Polsce mamy łącznie, powiedzmy sobie, z takimi szkolnymi teatrami amatorskimi, nawet gdzieś tam w parafiach funkcjonującymi jest ponad 800 teatrów, czy prawda, instytucji teatralnych niewielkich często i tak dalej. 123 to są teatry publiczne tak zwane, czyli duże teatry, z czego grubo ponad setka to są teatry samorządowe. Teatrów, które ja prowadzę, jest kilka dosłownie. No? Na nie mam wpływ. No, w jednym mam konflikt od pewnego czasu, bo tam nowi dyrektorzy jakoś się nie sprawdzili i tam cały czas się dopasowujemy. W jednym także współprowadzonym jest problem. Mówię o Teatrze Starym w Krakowie i Teatrze Polskim we Wrocławiu. Natomiast cała reszta funkcjonuje lepiej czy gorzej, ale minister kultury się tam nie wtrącał. Minister kultury nie może administrować bezpośrednio sztuką. No, to twórcy, to środowiska twórców mogą o tym decydować, a także no, samorządy w dużej mierze, no, mają znacznie więcej. Jak powiedziałem, no, ponad 100 instytucji to są samorządowe.
A my jako obywatele, czy jako ta publika, no, dla której konkretny teatr wystawia coś na swoich deskach?
No to muszą obywatele naciskać na samorządy, żeby ewentualnie ta polityka teatralna w samorządach, które prowadzą teatry,
my też wybieramy samorządowców. Tak. Mamy chyba świadomość tego, co robimy.
No tak, no, ale wymieniamy często takich, którzy... No już nie chcę mówić, co tam robią w niektórych miastach dziwnego i co nie zawsze się innym podoba. No. Natomiast to nie byłoby dobra metoda, żeby administracyjnie ingerować czy kształtować w sztukę. Lepszą metodą jest budowanie własnych instytucji i proponowanie czegoś we własnych instytucjach. Są teatry, które są przez nas współprowadzone, do których ja nie mam szczególnych zastrzeżeń. Natomiast jest problem. No jest problem, ale to jest problem kultury w ogóle globalnej. No, mamy problem z kulturą globalną. Często się właśnie żalimy, że i słusznie, że wartości chrześcijańskie są bezkarnie, prawda, atakowane na przykład. Prawda? No przecież to katolicy są grupą, już mówiąc o bardzo poważnych sprawach, są grupą, która jest współcześnie najbardziej prześladowana w sensie fizycznym, mordowana także na świecie, prawda? Z jakichś powodów. No. I to jest problem także dla ministra kultury. No, ja nie jestem w stanie zadekretować zmiany, prawda, jeszcze za pomocą jakichś administracyjnych metod w niektórych obszarach sztuki.
Można by powiedzieć, to by dopiero było.
No to by dopiero było, prawda? Natomiast staram się oczywiście wspierać, czy to poprzez konkursy, czy poprzez jakieś inne sposoby, no na przykład poprzez te instytucje, które są prowadzone przez Ministerstwo Kultury, żeby tam wspierać te rzeczy, które dotychczas może nie były wspierane, które tematy, które nie były realizowane. No, w muzeach to jest proste, bo były białe plamy, to jest oczywiste, ja muszę nadrabiać to, prawda? W polityce na przykład filmowej no staramy się wspierać produkcje filmowe, których też w Polsce nie było. No dlaczego poprzednia ekipa nie dała ani złotówki na film o Pileckim? Prawda?
Czyli co, mamy pieniądze, jest taka pula pieniędzy na takie,
no staram
taką,
się,
taką misję, tak?
Staram się, jestem atakowany z tego powodu. No, jestem atakowany także za to, że budujemy muzeum w Toruniu, bo to się niektórym nie podoba. No ale nie, no takie rzeczy zgodnie z prawem będę robił. Natomiast nie mam administracyjnych metod no, dekretowania tego, co mają robić artyści. I Bogu dzięki, bo wtedy ten świat by się chyba zamienił w jakieś piekło. I to jest w dużej mierze apel do środowiska artystycznego. I to możemy robić.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie, tak słuchacze Radia Maryja, jak i widzów w Telewizji Trwam, do kontaktu telefonicznego. Telefonujemy na numery Telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Dziś naszym gościem jest pan profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Temat: sztuka, tradycja i pamięć. Prosimy bardzo. Halo, halo?
Halo?
Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy tego, o czym mówi dzisiaj pan premier i powiem tak, niektórzy Polacy długo czekali na takie muzeum, które dzisiaj budujemy w Toruniu. Muzeum Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za to, że właśnie katolicy będą mogli mieć muzeum, w którym będziemy mówić nie tylko o historii Polski, ale właśnie o historii Polski, która jest bardzo ściśle związana z wiarą katolicką, z Kościołem katolickim, bo przecież od chrztu Polski zaczyna się polska państwowość. Także na to muzeum bardzo wszyscy czekali. I Fundacja Lux Veritatis, jako jeden ze współzałożycieli tego muzeum, no, bardzo stara się, żeby to muzeum powstawało również i szybko, i w terminie, ale też do tego muzeum przekazuje bardzo wiele cennych rzeczy. Także dziękujemy panu premierowi, że ten rząd odważył się, mimo tych różnych być może i nieprzychylnych jakichś słów od innych ludzi, i wspiera tą budowę. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to pani dyrektor Lidii Kochanowicz głos, a patrzymy to, jak sprawa tej budowy też idzie, czego my się też spodziewamy i może takiego kalendarza prac, które postępują teraz na budowie Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia świętego Jana Pawła II.
Muzeum rozpoczęło się budować w kwietniu tego roku. W kwietniu wyłoniliśmy wykonawcę, to znaczy muzeum wyłoniło wykonawcę, bo przypominamy, że muzeum oczywiście jest państwową jednostką kultury. W trybie przetargu publicznego wyłoniło wykonawcę i rozpoczęło budowę. Na dzień dzisiejszy muzeum wychodzi już chyba z ziemi, czyli mamy taki stan zerowy, mamy fundamenty muzeum i termin zakończenia budowy to jest marzec 2021 rok. Także 100 tygodni od rozpoczęcia budowy muzeum powinno stanąć, czyli mury muzeum. Potem będziemy musieli jeszcze zrealizować wystawę stałą. Mam nadzieję, że to też nie będzie długi okres, bo nad tą wystawą stałą już pracujemy.
Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za głos. Panie premierze, też pytanie, jak idą, czy w ogóle te inwestycje, jak to jest z strony nawet takiej kontroli, wpływu na to, co się dzieje na danym etapie takiej budowy, takiej inwestycji, pod którą pan minister, czy państwo się tym samym podpisuje, współtworząc taką jednostkę kultury.
My mamy doświadczenie, jak ojciec powiedział, doświadczenie we współprowadzeniu jednostek kultury, bo to zawsze tego rodzaju możliwości były w Polsce i były współprowadzone, ale my po 15 roku, po przejściu do władzy, powołaliśmy 12 nowych instytucji kultury współprowadzących i kilkanaście muzeów. Instytucje kultury, muzea to jest mniej więcej podobna działalność, ale rozróżniamy instytucje kultury takie jak teatry, opery, zespoły pieśni i tańca i muzea, które też są jednostkami kultury, ale są muzeami przede wszystkim. Więc łącznie to będzie pewnie do 30 instytucji, które w ciągu tych 3,5 roku stworzyliśmy. Czyli państwo wzięło odpowiedzialność za różnego typu instytucje, które dotychczas przez państwo nie było wspierane bezpośrednio.
A jak to jest możliwe, panie premierze?
To jest zgodne z naszą polityką takiego zrównoważonego rozwoju także w obszarze kultury. Nie tylko w kwestiach społecznych, w kwestiach regionalnych. To chyba wszyscy Polacy wiedzą, że o to dbamy, ale także w kulturze. Jeżeli chodzi o wsparcie różnych jednostek nowych w kulturze, to zarówno Filharmonia Rzeszowska, jak i Szczecińska, dwa wielkie zespoły pieśni i tańca znane wszystkim Polakom, Śląsk i Mazowsze, to były regionalne instytucje. Po tych reformach III RP, no, polska kultura doznała dużego uszczerbku czy osłabienia, ponieważ na barki samorządu zrzucono w zasadzie 99% polskiej kultury. No i często to powodowało pewien kryzys. My stwierdziliśmy, że tak być nie może i że zwłaszcza te instytucje lokalne czy regionalne, które zasługują na wsparcie z punktu widzenia wagi dla polskiej kultury, podobnie jak instytucje muzealne, takie na przykład jak w Toruniu, wymagają wsparcia polskiego państwa. Państwo nie może być bezradne wobec także różnych kryzysów na obszarze kultury. A dzięki temu, że my, może to jest nieskromne, co powiem, ale jesteśmy w miarę wiarygodni, jak się wydaje, a przede wszystkim umiemy rządzić dzięki wspaniałym działaniom, czy to premiera Morawieckiego, czy ministra Banasia, poprzednich ministrów także, udało się Polski budżet uszczelnić. Mamy najlepszy w Europie, najwyższy w Europie wzrost gospodarczy. Polska się wspaniale rozwija i plony tego rozwoju są dzielone bardziej sprawiedliwie niż to było dotychczas. I miarą tej sprawiedliwości jest także polityka kulturalna, która polega na tym, że wspieramy instytucje lokalne, instytucje regionalne z budżetu centralnego. Stać nas na to, ponieważ potrafimy dobrze prowadzić sprawy gospodarcze w Polsce i sprawy państwa i w sposób wiarygodny realizujemy nasze projekty. To są nie tylko te wielkie projekty społeczne, które zmieniły Polskę od strony cywilizacyjno-kulturowej, prawda? Bo to są wielkie zmiany. Mówię o 500+, ale mówię także o wyprawce, mówię o 13 emeryturze. To są rzeczy, które z pogardą nasi przeciwnicy czasami jakoś tak brzydko nazywają, ale to są decyzje o przesunięciu alokacji środków publicznych, prawda? Czy środków, które są wypracowywane w społeczeństwie przez nas wszystkich. W kierunku tych grup, które były dotychczas niezauważane, które nie potrafiły czy nie mogły korzystać z dóbr, które są efektem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Chociaż niektórzy mówią, że dobrze by było dać wędkę, czyli miejsce pracy niż rybę.
Ale to też dajemy. To też dajemy, bo teraz wprowadzamy trzeci pakiet dla przedsiębiorców, czyli obniżamy przecież podatki, zarówno jeżeli chodzi o CIT, jak i o PIT dla młodych, ale także będzie przecież obniżony PIT dla wszystkich. No naprawdę to są rzeczy realne, które robimy, ponieważ potrafimy gospodarować. No nasi poprzednicy nie potrafili albo nie chcieli, prawda, zatkać tej dziury budżetowej. My będąc w opozycji, ja byłem jak wspomniał ojciec, przewodniczącym Rady Programowej jeszcze w opozycji programowej, gdzie przygotowaliśmy programy. No zwróciliśmy uwagę, bo cały świat łącznie z Komisją Europejską zwracał uwagę na tą wielką dziurę VAT-owską. Myśmy na ten temat mówili już 4 lata temu na konwencji programowej w Katowicach. Wskazywaliśmy, gdzie co cieknie i dlaczego. I no, ktoś widocznie nie chciał tego zrobić albo nie potrafił. Pierwszą rzeczą, którą zrobił nasz rząd, to właśnie z jednej strony doprowadził do tego, że ten VAT nie wypływa, czyli nie jest po prostu przedmiotem kradzieży, krótko mówiąc. I to są przecież olbrzymie, to jest mniej więcej 100 miliardów rocznie, można powiedzieć. W tej chwili nasz budżet jest przecież większy. To jest taka skala, prawda? 1/4 budżetu. To nie wypływa, to nie jest niszczone, tylko jest przekazywane Polakom, aby także kręciła się dzięki temu gospodarka, ale przede wszystkim, żeby polskie rodziny mogły godniej żyć. Ale z drugiej strony także prowadzimy politykę zrównoważoną i w sensie inwestycji regionalnych, i w sensie inwestycji w bezpieczeństwo, i w sensie inwestycji kulturalnych.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Wrocławia. Witam bardzo serdecznie pana premiera, ojca prowadzącego. Przysłuchuję się tej audycji i cóż, mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest taki czas, że państwo polskie jako, można powiedzieć, reprezentacja polskich podatników, darczyńcy instytucjonalni, czyli Fundacja Lux Veritatis i myślę także, że wiele, wiele osób dobrej woli wspólnie buduje piękne przedsięwzięcie, czyli Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. To jest, myślę, wielka, wielka sprawa i można tylko się cieszyć, że taka inicjatywa łączy, że taka inicjatywa będzie trwale budować, tak jak tutaj pan premier powiedział, wspólnotę. Cóż, no można powiedzieć, że historia Polski, kultura, sztuka to nasza tożsamość i jeżeli ona jest oparta na źródłach chrześcijańskich, to my musimy z tych źródeł po prostu czerpać. Tutaj pan premier bardzo pięknie wspomniał o aksjologii świętego Jana Pawła II. Na pewno pan premier pamięta taką pozycję książkową Pamięć i odpowiedzialność. I to jest właśnie, przepraszam, czyn i odpowiedzialność i czyn. I właśnie pamięć i pamięć i tożsamość i pamięć, to jest właśnie jakby odpowiedź na tą aksjologię i to jest coś konkretnego, co myślę, że będzie służyło pięknie przyszłym pokoleniom i nasze dzieci, nasi wnukowie, prawnukowie odwiedzając to muzeum, bo to mogli czerpać z polskiej kultury, z polskiej tradycji. Z tego się bardzo, bardzo cieszę i za to bardzo gorąco dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Stanisławie. Szczęść Boże Panu, Panie Premierze.
Dziękuję za te słowa, bo to no tak właśnie chyba wspólnie myślimy. Ja bym też chciał zaapelować do krytyków, prawda, którzy no, pojawiają się. Jeszcze zanim ten projekt był przedstawiony, już były krytyczne głosy. Później no, krytykowano kwestie takiej eksperckiej oceny tego projektu, bo my, to też warto o tym powiedzieć, zanim podejmujemy takie decyzje jako ministerstwo, nowa instytucja musi przejść pewien proces testu, prawda? Na ile wartościowe są zbiory, na ile wartościowy jest cel danej instytucji kultury.
Taka weryfikacja.
Weryfikacja, tak. I między innymi na przykład te notacje dotyczące zbierane przez wiele lat, prawda? Dotyczące relacji polsko-żydowskich z okresu wojny, były też oceniane przez niezależnego eksperta. Tak, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, jak wyglądają te zbiory, które wejdą do muzeum i na ile one są wartościowe. Więc to wszystko było sprawdzane. Poza tym ta instytucja jest budowana także tutaj w Toruniu, nieprzypadkowo, ponieważ tu jest bardzo mocne centrum, które ogniskuje, można powiedzieć, tysiące czy miliony Polaków, którzy z Radiem Maryja, w tej chwili z Telewizją Trwam, prawda, z tym ośrodkiem, ze Szkołą Wyższą mediów i komunikacji społecznej. Ci ludzie są związani od lat. To jest zresztą, jak ktoś kiedyś zauważył z moich zresztą takich adwersarzy politycznych na polu socjologicznym, że to było pierwsze takie autentyczne społeczeństwo obywatelskie. Mówię o rodzinach Radia Maryja, prawda?
Ja powiem, to są też ludzie, to wszyscy pewnie wiedzą, którzy w sposób bardzo odpowiedzialny utrzymują też Radio Maryja.
Tak, to są obywatele, prawdziwi obywatele, którzy taką wspólnotę stworzyli. Oczywiście no, ojcowie redemptoryści mają tutaj swój udział niewielki, ale to jest wspólnota autentyczna i ta wspólnota no, ma prawo być gospodarzem czegoś takiego jak ta instytucja, która została zaproponowana państwu polskiemu. Ja jako minister kultury podjąłem decyzję, że powinniśmy wspólnie taką instytucję budować dla wszystkich Polaków i ona powinna mieć charakter państwowy. Tutaj także jest możliwość unikalnego prezentacji nie tylko unikalnych materiałów, tych notacji, o których mówię. Wiem, że część tych notacji to są także notacje polonijne, ale tu także jest możliwość kontaktu z polską Polonią, bo jak wiem, Ośrodek Toruński ma szerokie kontakty z Polonią na całym świecie. Więc to ze wszech miar jest bardzo wiele uzasadnień dla tego, żeby tego rodzaju instytucja za państwowe pieniądze, za nasze wspólne podatki została stworzona, ponieważ olbrzymia grupa Polaków jest związana z tą instytucją, jaką jest Ośrodek Toruński. Więc tutaj uzasadnienie
właśnie,
jest proste.
Niektórzy by nawet przyznali rację, że no, niech się tworzy, ale dlaczego właśnie z podatków, z pieniędzy również wspólnych?
Tak samo jak z tych podatków no, funkcjonują różnego typu instytucje, które no, z naszą aksjologią, czy z moją, czy pewnie z ojca, nie są za bardzo związane. Natomiast no, musimy w demokracji właśnie tolerować. Nie musimy afirmować, ale możemy się zgodzić, że one mają, dopóki nie łamią prawa, dopóki nie łamią, no, nie są agresywne wobec naszych wartości, czyli nie uderzają w obszar aksjologii innych ludzi, mają prawo do funkcjonowania. No, na tym polega prawdziwa demokracja i pluralizm. Czy nam to się podoba, czy nie, to tak współczesne wspólnoty narodowe funkcjonują.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, ja również, Marta mówi z Warszawy.
Dziękuję.
Pragnę również nawiązać do dzisiejszego tematu rozmów niedokończonych, budowy Muzeum Jana Pawła II, pamięć i tożsamość. Bo tak jak nikt, nasz umiłowany Ojciec Święty zasługuje na ten pomnik. Pomnik muzeum, który będzie dla pokoleń. I tu ogromne podziękowanie dla inicjatywy powstania tego pomnika, dla wszystkich pomysłodawców, darczyńców. To dar za pomysły, za ideę powstania tego muzeum. I musimy zrobić wszystko, aby to muzeum powstało jak najszybciej. Tak jak wiele innych dzieł Radia Maryja, Fundacji Lux Veritatis, bo to nasza historia, to nasze chrześcijaństwo od 1000 lat, to nasze dziedzictwo narodowe, prawda, tam będzie uwiecznione, bo przecież Jan Paweł II ukochał ojczyznę i troszczył się o nią nawet tam bardziej, na Watykanie również. Rodzina i chrześcijaństwo było na pierwszym planie Ojca Świętego Jana Pawła II, prawda? Bo dzisiaj rodzina i Kościół jest ogromnie zagrożona, jeśli patrząc na to, co dzieje się na lewej stronie naszej polityki, po lewej stronie naszej polityki, to naprawdę musimy sprężyć wszystkie nasze siły, nasze inicjatywy, i aby to muzeum powstało jak najszybciej, prawda?
Pani Marto, pytanie, a jak to z zrozumieniem, nie wiem, w rodzinie, w sąsiedztwie?
Tak.
Bo kiedyś byliśmy tak, można być jednością. Dziś widzimy to, że taka globalna wioska Polska w tym wszystkim jakoś uczestniczy. Jak do siebie też mówić, że to jest wartość, której należałoby strzec czy pilnować? Czy to dziś jest proste?
To nie jest, ojcze, takie proste, żeby tego pilnować, ale to jest nasz obowiązek Polaków, aby to chrześcijaństwo, ten pomnik, to uwiecznienie tego naszego Kościoła Świętego i tożsamości i pamięci o naszym umiłowanym Ojcu Świętym Janie Pawle II podtrzymywać się i uświęcać na każdym kroku. To jest nasz patriotyczny obowiązek. To jest nasze chrześcijaństwo, nasza kultura, nasza nadzieja na przyszłość dla pokoleń.
Dziękuję. Wszystkiego
Szczęść
dobrego.
Boże. Boże.
Patriotyzm, nasz obowiązek, panie premierze.
No tak, miłość do ojczyzny wciąż, chociaż mówi się, że patriotyzm zmienia swoje oblicze, staje się bardziej nowoczesny. No, na szczęście, na ogół, choć mówiąc poważnie, to wciąż jeszcze dotyczy niektórych zawodów, niektórych naszych obywateli. Nie musimy oddawać czy ryzykować swojego życia za ojczyznę. Ale ja jeszcze raz powtarzam, no w dalszym ciągu nikt nie wymyślił lepszego funkcjonowania ludzi niż funkcjonowania w ramach wspólnot społecznych czy wspólnot narodowych. Nawet jeżeli naród traktujemy też jako coś, co się zmienia, ale wciąż spoiwem narodu jest kultura przede wszystkim. Nikt nie wymyślił także z punktu widzenia pragmatycznego. No, po prostu ludzie lepiej potrafią bronić swoich interesów, realizować swoje potrzeby, jeżeli są zorganizowani we wspólnotach narodowych w sensowny sposób. Jest tam bezpiecznie, jest tam możliwość rozwoju, jest tam możliwość poprawiania swojego losu, jest tam możliwość poszukiwania sensu życia i dlatego potrzebujemy tych instytucji, o których tutaj mówimy. Także ten nowoczesny patriotyzm jest jak najbardziej wciąż potrzebny, tak jak nieprawdą jest, że powstał jakiś naród europejski, że jakieś wartości europejskie są nadrzędne wobec wartości kultur narodowych, mówiąc szeroko. No po prostu to się nie sprawdza dalej w życiu, prawda? Gdy ktoś nie pilnuje tych spraw.
Bo no to pytanie, czy wartości ponadnarodowe cenniejsze od narodowych, no to, tak? Czy stoją to, może w sprzeczności ze sobą?
No, czasami stoją w sprzeczności. Myślę, że można by je też i godzić. Natomiast tu problemem jest coś innego, że ułudą jest to, że z jednej strony, że można planować swoje życie w oparciu o takie wartości indywidualistyczne, czy wręcz egoistyczne, bo to na krótką metę często i niewielkie grupy społeczne, czy niewielka ilość osób może faktycznie jakoś realizować swoje potrzeby, interesy w ten sposób, ale w szerszych zgromadzeniach to tylko i wyłącznie prowadzi prędzej czy później do tragedii z uwagi na napięcia społeczne, które to wytwarza. I ułudą jest także to, że już przebrzmiały sprawy takie jak paszport narodowy kapitału, prawda, kiedyś to było modne, że możemy żyć w szerszych wspólnotach i wszyscy na tym zyskają. Owszem, współpraca międzynarodowa czy współpraca europejska, czy te zasady podstawowe Unii Europejskiej są korzystne, ale przesada czy przesunięcie tych proporcji na rzecz wspólnoty międzynarodowej kosztem wspólnot narodowych prowadzi na ogół do bardzo wielu kłopotów i trudności. Przede wszystkim przegrywa się w rywalizacji ogólnoświatowej. No, narody, wspólnoty narodowe bardzo ostro ze sobą rywalizują. To widzimy także w Unii Europejskiej. No, nieprzypadkowo jeden wielki naród postanowił wyprowadzić się z tej Unii, prawda? Inne próbują innym narzucić, te silniejsze narzucić swój interes. Te mniejsze się bronią z lepszym czy z gorszym skutkiem. Na szczęście ostatnio z lepszym niż z gorszym, ale zobaczymy jutro. Bo jutro też ważne głosowanie w Parlamencie Europejskim. Na pewno razie naiwnością i łudą jest to, że taka wiara w jakieś szersze wartości czy funkcjonowanie w szerszych strukturach rozwiąże nam problemy tutaj u nas społeczne. Polityka zagraniczna prowadzona na kolanach czy przy trzymaniu się spódnicy jakiejś silniejszej pani kanclerz do niczego dobrego nie doprowadza. My musimy bronić swoich spraw i musimy być świadomi i odpowiedzialni wobec swojej własnej wspólnoty narodowej w pierwszym rzędzie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech będzie pochwalony Chrystus i dla ojca Grzegorza, i dla gościa. I chciałam bardzo
pani nam się przedstawi.
Że nazywam się Anna, tak, ze Zgierza. I jestem bardzo szczęśliwa, bardzo wdzięczna za naszych kapłanów, za to, że jestem katoliczką, za to, że mamy takiego ojca Rydzyka, za to, że mamy takich wszystkich, którzy pielęgnują i dbają o to dzieło. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ jestem już prababcią i chciałabym po sobie zostawić ślad. Jestem po prostu niesamowicie wdzięczna za takie przedsięwzięcia, za takie prowadzenie do Pana Boga, za to, żeby rodzina była rodziną, za to, żeby ta ludzkość była po prostu troszkę inna, żeby to było takie prawdziwe kultura polska i chrześcijaństwo i żeby to było dla Boga, to i dla człowieka. I ja jestem przewdzięczna ojcu Rydzykowi i wszystkim ludziom, którzy przychylają się do tego, żeby do kościoła dołożyć cegiełkę, żeby nasza Polska była pokazana z tej strony, jaka jest nasza kultura, jaka jest nasza wartość, jakie jest nasze dziedzictwo, jak chcielibyśmy swoje dzieci wychować i swoje, że tak powiem, wnuczki i prawnuczki. Ja już jestem prababcią i dlatego chciałabym powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu bardzo mocno za to, że doczekałam. Jestem w sile wieków jako prababcia. I za to, że doczekałam, że będę mogła jeszcze dołożyć jakąś cegiełkę dla naszego, że tak powiem, kościoła i dla mojej wiary.
Pani Anno, dziękuję. Tak, pani wejdę w zdanie. Bardzo dziękuję. Ja przy tej okazji kultury, dziedzictwa chciałbym zapytać może, bo już też chwil kilka mamy. Rok Moniuszkowski, 200 lat temu urodził się wybitny polski kompozytor Stanisław Moniuszko. Jego dzieła, można powiedzieć, zachwycają niejedno serce, ale to też wielki, z jednej strony Polak, ale wielki człowiek świata.
To jest niedoceniony chyba wybitny kompozytor. 300 pieśni, 8 chyba oper, operetki, wspaniała muzyka sakralna. też rzadko, chyba za rzadko wykonywana. No naprawdę wielki talent i 10 dzieci miał. Ja się cieszę, że nam ten rok się chyba udał. Myśmy sporo zainwestowali, przyznam się. Był też konkurs moniuszkowski, było bardzo wiele nowych premier, bardzo dużo nowej muzyki, nowych wykonań, ale także nowej muzyki w tym sensie, na przykład Włodek Pawlik wydał takie jazzowe aranżacje, jazzowe przetwarzania Moniuszki, bo jego muzyka znamionuje wielki talent, faktycznie. Kilka było na przykład przedstawień Dziadów Widma, to jest Mickiewicz i Moniuszko razem, prawda? Bo muzyka Moniuszki do pewnej części, no tej części Dziadów, która jest częścią taką kulturowo-gusłową, prawda? Cieszę się bardzo, że chyba ten rok moniuszkowski wyszedł. Nadaliśmy także imię dworcowi centralnemu w Warszawie, imię Stanisława Moniuszki. Także to jest jedna z bardzo wielu działalności, jakie prowadzimy. My dalej prowadzimy przecież wielką akcję czy program niepodległości, stulecia niepodległości. Od 18 roku do 23 kończymy Panteonem w Katowicach, ponieważ w 23 roku dopiero Wojsko Polskie, trzecie było w 22, ale Wojsko Polskie weszło do Katowic dopiero po wyniku trzeciego powstania śląskiego w czerwcu bodajże 23 roku i my wtedy dopiero skończymy obchody stulecia niepodległości Polski. Cały czas odbywają się różnego typu imprezy, działania, wystawy związane ze stuleciem odzyskania niepodległości.
A jak to się przekłada na odbiór, jeżeli tak możemy zapytać? I to, czy tak rzeczywiście państwo, czy ci, którzy coś proponują, trafiają, tak można powiedzieć, w dziesiątkę, w punkt, gdy na przykład wyświetlamy wielkich Polaków, bo tych Polaków mnóstwo było przez te 100 lat niepodległości, to oni, można powiedzieć, nadawali pewien ton, to rzesze za nimi szły, a dzisiaj próbujemy ich jak gdyby wyświetlać, odbrązowić, pokazać, bo 200. rocznica, 100. rocznica.
Ludzie wciąż są zainteresowani. No, film, który razem z prywatnym producentem i z telewizją Polsat, Ministerstwo Kultury sponsorowało. To był film dokumentalny zrobiony na stulecie niepodległości, pokazany 12 listopada, dzień później, no bo 11 za dużo rzeczy się działo. 7 milionów ludzi obejrzało. 7 milionów ludzi obejrzało film dokumentalny, złożony z kronik odnalezionych, często pierwszy raz pokazywanych, cyfryzowanych, pokolorowanych, gdzie mogliśmy zobaczyć ten proces tworzenia się Polski, prawda? Tworzenia się granic. No, fascynujący film. Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w jego produkcji. 7 milionów ludzi obejrzało. Nasze różne imprezy też olbrzymia frekwencja.
A młode pokolenie, myślę, młode dzieci, pokolenie
też
młodzież
w tym uczestniczy. Między innymi dlatego uczestniczy, że my oczywiście różnicujemy tą ofertę. Nie chcę skłamać, ale chyba 5 konkursów się odbyło dla organizacji pozarządowych, samorządu, dla różnych podmiotów lokalnych na upamiętnienie tego stulecia, czyli po prostu to ludzie sami za te pieniążki publiczne, które przekazywaliśmy w ramach konkursu, organizowali najróżniejsze lokalne sposoby upamiętnień. Od przedstawień teatralnych, po wystawy, pikniki, różnego typu sposoby, czy rekonstrukcje historyczne, sposoby upamiętnienia. Także w jakimś sensie także chcieliśmy uobywatelnić, to się tak mówi trochę dziwnie, czyli krótko mówiąc dać obywatelom możliwości jeszcze większej, oddolnej aktywności w obszarze upamiętnienia tej rocznicy. No to jest obowiązek państwa, żeby takie rzeczy organizować w ten sposób, przeznaczać środki publiczne. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ja mam w ministerstwie w tej chwili 30 ponad programów ministra. Za pomocą konkursów grantowych przeznaczamy pieniądze publiczne na różne działania oddolne. W niektórych konkursach także prywatne osoby mogą brać udział. Ale na ogół to są samorządy, stowarzyszenia, różne podmioty kultury.
Panie premierze, co chciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, podsumowując spotkanie?
Serdecznie chciałem pozdrowić, powiedzieć, że cieszę się, że państwo polskie może uczestniczyć w budowie tego muzeum, które było przyczynkiem do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. I chciałem powiedzieć także, że pamiętajmy o aksjologii Jana Pawła II, bo my na ogół nie pamiętamy dobrze, co nam papież mówił, bo człowiek szybko zapomina. A to
już
była...
w tym roku 40 lat od jego pierwszej wizyty
tak,
w Polsce.
Tak, od jego pierwszej wizyty ja miałem być... miałem zaszczyt być w służbie papieskiej, w takiej służbie ulicznej po raz pierwszy, prawda, bo to tego typu akurat wydarzenie dla mnie po raz pierwszy, pamiętam to doskonale. Natomiast nie, my powinniśmy pamiętać przede wszystkim, co papież mówił. Bo on był wielki i tak, żeśmy go kochali, bo był nieprawdopodobnie mądry. Mądry i otwarty. On zawsze też mówił na przekór. Mówił trudne rzeczy do nas i wymagał od nas i rozbijał nasze różne stereotypy. I dlatego powinniśmy o nim jak najwięcej mówić i cieszę się, że to muzeum, mam nadzieję, że będzie nas edukowało i przypominało. Myśmy właśnie w związku z rocznicą pielgrzymki zorganizowali taki piękny, myślę, koncert na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie przekazywaliśmy właśnie taki skrót z tych najbardziej znanych homilii z tamtego czasu, ale to tylko skrót, a my powinniśmy wracać bardzo często do tej nauki, bo warto się od mądrzejszych uczyć całe życie.
Bardzo dziękuję panie premierze za spotkanie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Drodzy państwo, dziś naszym gościem był pan profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję państwu za uwagę i jeszcze do zobaczenia, czy do usłyszenia raczej na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję.